dzisiaj gościem Wszechnicy jest profesor Grzegorz Gorzelak, z którym będę chwilę chciała porozmawiać na temat rozwoju, różnic tempa rozwoju w różnych obszarach Polski, nie tylko Polski. Mówił Pan w niedawnym wywiadzie dla TOK FM, troszkę atakowany przez prowadzącego, że nie daje Pan ludziom radości. Pan wtedy powiedział, że nie jest Pana zadaniem dawanie ludziom radości, tylko mówienie im o różnych rzeczach, tłumaczenie, wręcz powiedział Pan tłumaczenie tych mechanizmów rozwoju, jak to działa i jak lepiej wykorzystywać szanse rozwojowe. Skąd mamy takie duże różnice?
W Polsce, tak?
Czy Polsce,
w świecie?
W Polsce,
no,
nie, może
w Polsce różnice w stosunku do zróżnicowań globalnych są no, niewielkie, no bo z jednej strony mamy kraje a dollar a day, gdzie się żyje za dolara dziennie, a z drugiej strony mamy kraje o niezwykłym nagromadzonym bogactwie, a jeszcze w tych krajach bardzo bogatych mamy też dość duże różnice. Polska jest krajem relatywnie średnio zróżnicowanym. Wszelkie analizy albo prowadzone w skali gospodarstw domowych, czy dochodów do dyspozycji mieszkańców, czy to w skali terytorialnej, gmin, powiatów, województw, pokazują, że my jesteśmy na takim średnim poziomie europejskim. Badania koncentracji bogactwa lokują właśnie w Polsce mniej więcej średnio na średnim miejscu w Europie między krajami nordyckimi, gdzie te zróżnicowania są najmniejsze, a Wielką Brytanią, Portugalią, gdzie są znacznie większe. To taka dygresja. Teraz się okazał taki raport banku szwajcarskiego, który nie tylko mówi o dochodach, o tych bieżących strumieniach finansowych, ale mówi o nagromadzonym bogactwie. Bardzo ciekawe, przeciętny Grek ma trzykrotnie większe nagromadzone bogactwo w skali ogólnokrajowej niż przeciętny Polak. A przeciętny Szwajcar ma 20-krotnie nagromadzone większe bogactwo niż przeciętny Polak.
Ale to historii możemy pewnie przypisać w dużej części.
I stąd od razu nawiązanie do pytania pani redaktor na temat przyczyn. No to są długie procesy historyczne. Fernand Braudel, wybitny francuski historyk, mówił o procesach długiego trwania. I trzeba pamiętać, że...
Czyli cyklach stuletnich, powiedzmy, co najmniej.
To były Kondratiewa cykle takie, ale to są... Nie, to są cykle milenijne. Różnice w poziomie zagospodarowania, w tym nagromadzonym bogactwie, które w jakiś sposób się potem przekładają na różnice w dochodach, które możemy wydawać, którymi się możemy cieszyć, prawda, idąc do sklepu, czy robiąc inne miłe rzeczy, mają w przypadku Polski, w przypadku Europy, co najmniej 1000-letnią historię. Trzeba pamiętać, że no nawet za czasów rzymskich Polska była poza limesem, poza granicą. Jak spojrzymy na osadnictwo w Europie, na główne miasta, większość z nich, przynajmniej w tej Europie zachodniej i środkowej, jeżeli Niemcy to jest Europa Środkowa, datują się z czasów rzymskich. Londyn, Paryż to są miasta rzymskie. Główne szlaki komunikacyjne w Europie były wyznaczone za czasów rzymskich. No jeżeli my mówimy o szlaku bursztynowym w Polsce, to był szlak jeszcze w czasach rzymskich, czyli to są procesy milenijne, nie tylko sekularne. No ale jeżeli chcemy do historii nowożytnej przejść, to różnice w Polsce można datować od późnego średniowiecza, czyli od momentu, kiedy następowało odrodzenie gospodarcze, intelektualne, kulturalne po średniowieczu, prawda, to średniowiecze się kończyło. Do Polski przychodziły innowacje instytucjonalne w postaci lokacji miast, w postaci zakonów, przychodziły innowacje technologiczne w postaci no, przetwarzania surowców, również upraw rolnych. I co jest ciekawe, Wisła była taką granicą, która często filtrowała te innowacje. Bardzo wiele tych procesów zatrzymało się na Wiśle. Tylko 5 miast położonych na wschód od Wisły, a w zasadzie na południe od Wisły w Małopolsce, było lokowanych przed 1300 rokiem na prawie lubeckim czy magdeburskim. Wszystkie miasta, które były w wieku XIII i jeszcze wcześniej XII lokowane w Polsce na tych prawach, były lokowane na zachód od Wisły. Trzeba pamiętać, że lokacja miasta to była dość istotna innowacja, polegająca po pierwsze często na założeniu fizycznym miasta, uporządkowaniu, ustaleniu przebiegu ulic, rynku, kościoła, ale również to była innowacja instytucjonalna polegająca na przydaniu prawa miejskiego, ustaleniu władzy w mieście i tak dalej. A jak pamiętamy, Jane Jacobs, wybitna amerykańska uczona lat 60. i 70. powiedziała, być może w tym miejscu to nie zabrzmi wystarczająco poprawnie, cały postęp ludzkości dokonał się w mieście. Czyli to pierwsze było zróżnicowanie mniej więcej 800 lat temu. Drugi bardzo istotny moment to było zróżnicowanie zaborowe, które w bardzo istotny sposób odzwierciedla się dzisiaj. Jeżeli patrzymy na różne zjawiska i procesy w Polsce, to jest zaskakujące, jak wiele z nich różnicuje się wedle granic zaborów. Nie tylko zagospodarowanie, nie tylko wielkość majątku, nie tylko struktura gospodarcza, ale nawet zachowania polityczne.
No tak, jak patrzymy to widać na poszczególne wybory
tak. Od wyborów prezydenckich w 1990 roku, gdzie na Tadeusza Mazowieckiego znacznie częściej głosowano w wielkich miastach, w Wielkopolsce i na ziemiach odzyskanych, niż w dawnym zaborze rosyjskim i austriackim. Te różnice utrzymują się przez 25 lat. To jest zaskakujące, jak stabilne są zachowania polityczne w Polsce. Ale przez zachowania polityczne to są odzwierciedleniem postaw, wartości w stosunku do różnych procesów społeczno-gospodarczych. Ja czasem twierdzę, w sposób może bardziej intuicyjny niż udowodniony statystycznie, ale można tutaj jakieś prawidłowości wysnuwać twardsze, że mamy w Polsce do czynienia z taką zbieżnością czterech wymiarów zróżnicowań przestrzennych. Historycznie nagromadzonego bogactwa czy zamożności, po drugie procesów transformacji, które znacznie lepiej przebiegały w wielkich miastach i Wielkopolsce i na ziemiach odzyskanych, po trzecie zachowań politycznych właśnie odzwierciedlanych tymi wyborami i po czwarte tego, co można tak uczelnie nazwać umiejętnością organizacji działań zbiorowych. Na przykład z naszych badań prowadzonych lat temu kilkanaście, teraz obrabiamy wyniki, które uzyskaliśmy z 1300 gmin. Okazywało się, że samorządy ziem odzyskanych w Wielkopolski funkcjonowały i funkcjonowały wtedy i chyba będziemy to sprawdzać teraz, funkcjonują do dzisiaj lepiej niż w kongresówce i w Galicji. Czyli jeżeli te cztery wymiary się jakoś nałożą, to możemy sformułować hipotezę, że one się wzajemnie wzmacniają. Czyli, że na ziemiach, które były zamożniejsze w wyniku długich procesów historycznych, proces transformacji przebiega sprawniej i lepiej. Postawy są bardziej promodernizacyjne i takie prorozwojowe, a mniej zachowawcze i mniej prokonsumpcyjne być może. I po czwarte, samorządy funkcjonują nieco lepiej. Czyli jeżeli tak, to na podstawie tych hipotez można postawić tezę, że w przyszłości procesy różnicowania polskiej przestrzeni będą w dalszym ciągu przebiegały. Czyli mamy do czynienia z podziałem na wielkie miasta, które aspirują do miana metropolii i resztę kraju. I to jest jeden podział ujawniony po latach, po roku 90. I drugi podział, ten historyczny, na umownie wschód-zachód, Wisła-Zabory. Teraz wracając do pytania, co z tymi obszarami, które są poza tymi ośrodkami wzrostu, czyli wielkimi miastami, które są jeszcze do tego niekorzystniej położone w tej historycznie zapóźnionych częściach kraju. No one oczywiście mają własne szanse rozwoju. Często te szanse rozwoju mają bardziej charakter endogenny, czyli mogą wynikać z ich własnych potencjałów, nie zawsze najwyższych. rzadko kiedy mogą te obszary liczyć na korzyści na przykład z napływu inwestycji zagranicznych czy kapitału rodzimego, który by tam się lokował, dlatego że one są z reguły mniej atrakcyjne z punktu widzenia tego kapitału. One muszą również starać się przyspieszać zmiany strukturalne, na przykład odchodzić z rolnictwa, co nie znaczy odchodzić ze wsi, ale odchodzić z rolnictwa do zawodów znacznie bardziej produktywnych, do tych, w których jeden pracujący wytwarza więcej niż jeden pracujący w polskim rolnictwie. Powinny te obszary starać się przyspieszać rozwój miast, dlatego że te miasta są nawet średniej wielkości, są ośrodkami usług wyższego rzędu, kultury, edukacji, przedsiębiorczości. Warto też pokazać, że te polskie tereny nieco słabiej rozwinięte są bardzo zróżnicowane. Czym innym jest wieś podlaska, czym innym jest postcopowski obszar koło Rzeszowa, czyli ten, w którym rozwijają się w znacznej mierze dzięki kapitałowi zagranicznemu zakłady, które były zbudowane jeszcze w latach 30. w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. No, można wskazać na takie miejsca, które mają dość silny endogenny potencjał, na przykład Biłgoraj, położony na południu Lubelszczyzny, miasto, które, znowu wracamy do historii, od 400 lat ma tradycje rzemieślnicze. Tam był bardzo silny ośrodek sitarski, który promieniował na okolice, te sita się sprzedawały, tam była taka teraz Komisja Europejska powiedziałaby inteligentna specjalizacja, z czego ja się czasem podśmiewam, ale to jest inna.
Ale jest.
Ale jest. No więc jest. To była inteligentna specjalizacja Biłgoraja i te tradycje przemysłowe, potem przez zakłady włókiennicze do 90 roku, potem przez Black and Red White, przez Ambre, przez również bardzo głęboką taką tkankę lokalnej przedsiębiorczości się rozwijały. Czyli to nie jest tak, że mamy obszary słabiej rozwinięte i możemy je pod jeden paragraf pociągnąć. Mhm. One są zróżnicowane, one mają własne potencjały, te potencjały są różne i należy starać się w dostosowaniu do lokalnej specyfiki je rozwijać.
Natomiast czyim to jest zadaniem?
To jest zadaniem wszystkich, to jest zadaniem marszałka. To nie jest zadanie rządu. Rząd nie powinien się zajmować tym, co się dzieje w jakimś mieście czy gminie. Nawet w pewnym sensie marszałek się nie powinien tym zajmować, bo tego, co się dzieje w mieście, jest burmistrz, a co się dzieje na wsi, jest wójt. Ale to jest w pewnym sensie, tak jak premier i pani premier Bieńkowska muszą spojrzeć na kraj z punktu widzenia jego jakiegoś dążenia do równoważenia rozwoju z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb, z punktu widzenia wzmacniania tych właśnie potencjałów, o których mówię, tak marszałek województwa też powinien na to swoje województwo spojrzeć z lotu ptaka i powiedzieć, o, tym miejscom warto pomagać, bo one są ważne dla całego województwa. Tak jak pan premier Eugeniusz Kwiatkowski spojrzał na mapę Polskę przed wojną, szukał miejsca, gdzie może najskuteczniej zrealizować plany zamierzenia ogólnopolskie i wybrał dawny COP, czyli to, co się można zakreślić wokół Sandomierza. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu nie chodziło o rozwój obszarów najsłabiej rozwiniętych, bo wtedy poszedłby do województwa stanisławowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i tam by to
rozwijał. Założył.
On chciał rozwiązać problem ogólnokrajowy. Podobnie ja uważam, że polityka regionalna w skali kraju powinna być prowadzona i podobnie polityka rozwoju województwa w skali województwa. Czyli marszałek powinien spojrzeć, o, tu mamy takie miasto, taki obszar, taki potencjał turystyczny, to warto rozwijać, bo wtedy całe województwo będzie lepiej funkcjonowało. I oczywiście jest to domena miejscowych władz lokalnych. Ja jestem ogromnym entuzjastą samorządności lokalnej i w naszych badaniach zidentyfikowaliśmy bardzo wiele niezwykle takich ambitnych i osiągających sukces przykładów liderów lokalnych i ich umiejętności kształtowania rozwoju lokalnego. Założyliśmy kiedyś swego czasu Klub Sukcesu Lokalnego, który skupiał takich wójtów i burmistrzów.
I co się stało? Działa jeszcze ten klub?
Nie, oni byli na tyle już zaspokojeni w osiąganiu sukcesu, że sukces Klubu Sukcesu nie był im najczęściej potrzebny. Ale to z wielką admiracją słuchałem, spotykając się z tymi wójtami, burmistrzami, bo oni się spotykali raz na rok w różnych miejscach, jak oni się wymieniali doświadczeniami, a to byli naprawdę doskonali ludzie.
To jakie rady dla tych, którzy chcieliby iść w ich ślady, tych, których, o których pan już nie chce mówić, ale dla tych następnych, zbliżają się wybory, będą nowi wójtowie.
Tu jest problem. Też bez nazw. Teraz moi koledzy byli na praktykach studenckich. 5 układów lokalnych zbadaliśmy dość dokładnie, które już znaliśmy z poprzednich badań. I koledzy mówią tak, jak lider lokalny chce osiągnąć rozwój gospodarczy, to prawdopodobnie nie będzie wybrany, dlatego że mieszkańcy mówią jemu tylko rozwój w głowie, a nasze potrzeby są niezaspokojone. Jak lider lokalny mówi, ja się nie zajmuję rozwojem, ja się zajmuję potrzebami mieszkańców, to prawdopodobnie będzie wybrany, ale rozwój będzie kulał. Tu jest taki trudny dylemat, jak to połączyć. Być może tym samorządowcom, którzy byli wybrani w latach 90. było łatwiej, bo możliwości rozwoju paradoksalnie były bardziej oczywiste, bo trzeba było odrabiać zaległości,
od niższego poziomu,
trzeba było się wygrzebywać zapaści, na przykład trzeba się było uczyć nawzajem. Jeden z burmistrzów, burmistrz Oleszczak właśnie z tego Biłgoraja, który został burmistrzem w roku 90, chyba pytał się przedsiębiorców, jak ci mogę pomóc i jak ci mogę przestać przeszkadzać. No, myśmy swego czasu sformułowali takich kilka sugestii pod adresem, czy takich kilka czynników sukcesu lokalnego. I po pierwsze, to jest już bardzo takie twarde sformułowanie i jestem gotów bronić go jak niepodległości. Nie ma sukcesu lokalnego bez lidera. Jedna osoba jest czynnikiem sprawczym. Jak jej nie ma, bardzo trudno sukces lokalny. Po drugie, za tym liderem musi stać elita lokalna. Jeżeli elita lokalna jest podzielona, to po pierwsze utrąci nawet najlepszego lidera, a po drugie przeniesie konflikt do społeczności. Wtedy społeczność jest podzielona przez konflikt w elicie. Znam takie przypadki, gdzie to się za każdym razem dzieje ze szkodą dla miasta czy gminy. Za każdym razem. Po trzecie, muszą z władzą lokalną i z tą elitą, czy należeć do tej elity, współpracować lokalni przedsiębiorcy. W Iławie, które jest takim naszym miastem pilotowanym badawczo przez jakiś czas, miejscowi przedsiębiorcy mówili tak, a mieli dobrą reprezentację w Radzie Miasta. My nie będziemy obniżali lokalnych podatków, dlatego że to miasto to nie jest tylko miejsce, w którym my prowadzimy biznes, ale to jest również miejsce, w którym mieszkają nasze dzieci, żony i my też chodzimy po ulicach. I z tych podatków chcemy to miasto upiększać, ale wiedzą również, że im ładniejsze miasto, lepiej funkcjonujące, tym bardziej atrakcyjne dla miejscowego biznesu, dla biznesu zewnętrznego. Bardzo istotny czynnik. Kolejny czynnik, teraz sprawdzamy tę hipotezę, czy on się rzeczywiście utrzymuje po odejściu lidera lokalnego, to jest instytucjonalizacja procesów rozwoju. Bo lider jest, ale nie jest wieczny. Odejdzie na emeryturę, nie wybiorą go,
zachoruje,
pójdzie do Sejmu, jak wielu liderów. Jeżeli nie ma tej instytucjonalizacji, to wtedy po odejściu lidera sukcesu proces może siąść i upaść. Czyli powinny być stowarzyszenia przedsiębiorców, towarzystwa gwarancji wzajemnych, inkubatory przedsiębiorczości, najrozmaitsze formy, ale również stowarzyszenia społeczne. Drugim takim naszym ulubionym miejscem jest Dzierzgoń, o którym większość osób wiedziała w latach 90. Łowca Grantów, tam był burmistrz Łączny. Pewnie, nie wiem,
Też znamy Dzierzgoń.
Znamy Dzierzgoń. Tak. Książkę wydaliśmy o Dzierzgoniu. Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia, który to burmistrz Łączny pozakładał czy inspirował założenie mnóstwa stowarzyszeń. 18 z nich takich społecznych funkcjonuje do dzisiaj, bo byliśmy w Dzierżgoniu. Czyli po odejściu...
Mają co robić?
Mają co robić, tak.
Mają
co, tak, tak. Tam było na przykład stowarzyszenie założone osób niepełnosprawnych. W wyniku jego działania wiele osób po raz pierwszy wyjechało w ogóle w życiu z Dzierżgonia i od razu do Zakopanego. Czyli to tyle jest mobilizacja społeczna. No i trzeci czynnik, czy kolejny czynnik, to jest ta mobilizacja społeczna, tylko być może znowu to jest rzecz niepopularna, ja bym jej nie przeceniał. Z naszych badań wynika, że nie więcej niż 20% osób interesuje się sprawami gminy, a jeszcze mniej uczestniczy aktywnie. Mobilizacja społeczna często ma ten wymiar negatywny, to znaczy jak coś się dzieje, to się organizujemy przeciwko. Natomiast ten wymiar pozytywny jest rzadszy, ale jest istotny i ta instytucjonalizacja społecznych różnych potrzeb i ruchów jest tym czynnikiem, który tę mobilizację może wzmocnić. No, jak wracam do tego, co mówiłem, w przypadku podziału w elicie i podziału w społeczności lokalnej mamy prawie że 100% pewność, że tam rozwój będzie kulał, że różne inicjatywy, że będzie inwestor chciał przyjść, ci mu powiedzą nie przychodź, bo ci, a ci mu powiedzą a przychodź, to pójdzie gdzie indziej. Tak, znam takie przypadki. Tak. Czyli te podziały w społeczności lokalnej są bardzo niebezpieczne. Wracam do lidera. Co powinno być cechą lidera? Cechą lidera powinno być to, że umie skomponować te czynniki sukcesu lokalnego w zależności od lokalnych warunków. W Tarnowie Podgórnym, które w 98 roku miało miliard dolarów inwestycji zagranicznych, instytucjonalizacja nie jest specjalnie potrzebna. Ale gdyby tam nie było lidera i współpracującej z nim elity, to by zamordowano również tę wielką szansę Tarnowa, jaką jest lokalizacja. Co zrobił Waldy Dzikowski? Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, odrolnił 400 hektarów wzdłuż drogi. I to dopiero otworzyło możliwość inwestowania. Gdyby na to nie wpadł, to by Tarnowo Podgórne było taką jakąś, prawda, wsią podpoznańską.
Satelicką.
Satelicką, tak. Czyli właściwa kompozycja czynników sukcesu lokalnego powinna być w głowie lidera. On ją powinien umieć przekazać elicie, skąd zintegrować elitę, wciągnąć przedsiębiorców, przekazać to społeczności lokalnej, pokazać sukcesy. Jeżeli ona jest, ta społeczność lokalna, dojrzała, to poczeka na plon. Nie będzie niecierpliwie domagać się, już chcemy teraz, wydaj wszystkie pieniądze na kwiatki, rabatki, ścieżki, dróżki i tak dalej, tylko oni czekali. W Tarnowie Podgórnym śmietankę z tych inwestycji zaczęli spijać po 10 latach. No, czyli ten sukces lokalny jest trudny, jest delikatny, nie zawsze on się udaje. Zatem trzeba pamiętać, że nic nie jest za darmo, za sukces trzeba zapłacić jakąś cenę. Bo jeżeli rozmawiamy o rozwoju, rozwój zawsze rodzi konflikty, napięcia, trudności. Rozwój to nie jest równa zmiana dla wszystkich, że wszystko rośnie, prawda? Szczególnie w turbulentnych czasach, a mieliśmy wielkie turbulencje na przełomie lat 80. i 90., ale w gospodarce globalnej zmiana jest niezwykle szybka. Wszyscy jesteśmy częścią gospodarki globalnej. To w tych turbulentnych czasach ktoś zyskuje, nie w sensie indywidualnego, tylko jakaś grupa społeczno-zawodowa, jakiś obszar, a ktoś traci nie dlatego, że ktoś inny zyskuje, tylko dlatego, że musi stracić, bo rzeczywistość się zmienia, bo na niektóre zawody przestaje być zapotrzebowanie, bo jak taki francuski ekonomista François Perrou w latach 50. mówił, rozwój jest zawsze spolaryzowany. On nie miał na myśli wtedy przestrzeni, on miał na myśli strukturę gospodarczą. Szczególnie nawiązywał do innowacji, a wiemy, że innowacja teraz jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju. Czyli gdzieś się pojawia jakaś nowa technologia, nowy wyrób, która spycha. Kodak padł, bo nie umiał zrobić aparatu cyfrowego. Inaczej, pierwszy aparat cyfrowy był Kodaka, ale nie wyciągnął konsekwencji z tego, że w tej chwili boją się, że wielka czwórka aparatów cyfrowych wypadnie z rynku przez smartfony. Komórek. Przez smartfony, tak. Ludzie nie będą. Ja już sam kilkukilogramową lustrzankę z zestawem obiektywów zamieniłem na mały aparacik, a być może ten mały zamienię na smartfona, prawda. Czyli to jest naturalny proces zmiany technologicznej, ale na zmianie technologicznej ktoś zyskuje, ktoś traci. Czyli cena za rozwój zawsze musi być zapłacona. W skali makro ceną za rozwój wedle, uważam, jedynej możliwej recepty Leszka Balcerowicza zapłacili ci, którzy no, nie byli w stanie okazać się konkurencyjni w nowych warunkach gospodarczych. W gminie ceną za rozwój zapłacą czasem ci, którzy wypadną z rynku, bo produkują nieefektywne wyroby czy płody rolne dają na rynek w sposób niewystarczająco opłacalny. I trzeba po pierwsze to uznać. Nie można mieć pretensji do rządzących, że oni pozwalają na to, żeby ktoś tę cenę zapłacił, bo ona musi być zapłacona. Rządzący powinni antycypować to, że będą gdzieś jakieś napięcia i konflikty, starać się je łagodzić i starać się pomóc przejść przez te trudne czasy zmiany strukturalnej. A jeżeli rządzący chcą odepchnąć konieczność zmiany, chcą ją opóźnić, to ta zmiana i tak nastąpi, później
cena będzie większa,
straty będą większe i zostanie, sama się dokona w warunkach braku przygotowania do niej. Czyli to jest ten problem. Czyli mądry wójt, marszałek, premier wie, że zmiana musi nastąpić tu czy gdzie indziej i musimy się do tej zmiany przygotować. Niestety presja wyborców często powoduje, że my tę zmianę odsuwamy. Ona i tak musi nastąpić.
No właśnie, ale z tego co pan mówi, to ta rola tych lokalnych liderów, ja tak się trzymam tego poziomu gminy, tak? To jest coś, co nas tutaj wyjątkowo interesuje, no jest olbrzymia tak naprawdę. Z punktu widzenia mieszkańców, tak, ich obywateli, ale, tak mieć mądrego, odważnego wójta z wizją jest naprawdę...
Ale proszę nie zapominać, że to ci mieszkańcy sami wybierają. Do sobie wybierają.
No właśnie.
Czyli nie można mówić, albo my mamy głupiego wójta czy burmistrza i mieć do niego pretensje. Trzeba mieć pretensje do siebie.
Że się nie głosowało.
Myśmy go wybrali. To jest nasz wójt, nasz burmistrz. Czyli trzeba też mieć takie poczucie samoodpowiedzialności, kogo myśmy sobie wybrali. I to się tyczy gminy, to się tyczy kraju, kogo byśmy sobie wybrali. Kogo sobie wybierzemy w 2015 roku. I trzeba mieć to poczucie odpowiedzialności i uczestniczyć w procesach demokratycznych, starać się zrozumieć, starać się nie dać omamić różnym oszołomom czy populistom, a jak widzimy w świecie ich jest coraz więcej, w Polsce również. Europa przechodzi przez jakieś trudne zawirowanie, ciekawe co z tego wyjdzie, bo te partie populistyczne nagle nabierają na znaczeniu, u nas też. I to jest... przed wojną było takie powiedzenie, każdy rząd, każde społeczeństwo ma taki rząd, na jaki zasługuje. Każda gmina ma takiego wójta, jakiego sobie wybrała. Czy burmistrza, prawda, miasto. Czyli, ale potem trzeba go wspierać, czy ją. Daj Boże, żeby było więcej rozsądnych, w ogóle pani burmistrzyń, czy wójcin, żeby one były w stanie też ten łagodny kobiecy pierwiastek do lokalnej polityki wnieść.
No wnoszą, rzeczywiście wnoszą. A zatrzymując się na chwilę przy tych, którzy jeszcze nie głosują, tak? Czyli dzieciach i młodzieży. Jaką pan ma dla nich radę? Poza tym, żeby się uczyli.
No może...
Bo pada na naszych oczach, wydaje mi się, że teraz w dyskusji w ostatnich, nie wiem, roku, dwóch latach pada ten taki, no nie chcę powiedzieć mit, bo może sama w niego wierzę, tak, że wykształcenie jednak jest tym kluczem
przepustką
do sukcesu życiowego. Oczywiście to jest pytanie, jak ten sukces definiujemy i jakie będzie to wykształcenie.
Wykształceni zarabiają więcej, mają większe zadowolenie z życia. Czasem może mają większą frustrację, jak nie mogą spełnić swoich oczekiwań zawodowych i wykorzystać swojej wiedzy. No ale wykształcenie ma wartość nie tylko utylitarną, ale i autoteliczną. No nie jest tylko środkiem do osiągania sukcesu,
powinno
być celem samym w sobie, bo to wykształcenie pozwala na lepsze zrozumienie świata, tylko trzeba z tego wykształcenia robić użytek. Szkoła to nie wszystko. Gazety są jeszcze od tego, żeby je czytać. Tylko mądre gazety, a niekoniecznie jakieś brukowce. Czyli wykształcenie należy rozumieć bardzo szeroko. Wykształcenie należy rozumieć jako zdolność do pojmowania procesów społecznych, gospodarczych, politycznych. Oczywiście to jest jakaś piramida, no nie każdy pojmie wszystko. Większość jest takich, co pojmie mniej czy w sposób bardziej wybiórczy. W tym powinna pomagać szkoła, w tym powinny pomagać właśnie te najrozmaitsze organizacje społeczne. W tym pewnie powinien pomagać Kościół, tylko nie zawsze mu się to udaje, bo zajmuje się gender studies i innymi tego typu rzeczami. Ale na przykład sądzę, że rolą takiego nowoczesnego księdza w parafii jest przekazywanie dzieciom, młodzieży, zrozumienia świata. Badaliśmy w 2007 roku Polskę lokalną. Książka się ukazała, Polska lokalna 2007. Byliśmy w 60 paru gminach. Ze zdziwieniem zauważyliśmy, że proboszczowie niespecjalnie, inaczej, wiedzą mniej, co się dzieje w gminie, czy we wsi, czy w mieście, niż inni liderzy lokalni. Czyli tu jest też pole do
zmiany jakiejś.
Zmiany, tak. To jest też rola nowoczesnego kościoła. Czyli ta edukacja jest szczególnie istotna w tych miejscowościach, czy obszarach, o których mówiliśmy na początku, tych takich upośledzonych przez historię, dlatego że no wiemy, że o tym wyposażeniu, kapitale kulturowym świadczy między innymi liczba książek, które dziecko widzi w domu na półce. Jeżeli w domu na półce jest tylko książka do nabożeństwa i kiedyś jeszcze była książka telefoniczna.
I kucharska,
tak. To dziecko niewątpliwie z tego domu wynosi mniejszy kapitał kulturowy niż dziecko, gdzie jest kilkaset czy kilka tysięcy książek na półkach. Co więcej, w takich obszarach szanse nadganiania kapitału kulturowego przez zajęcia pozalekcyjne są radykalnie mniejsze, bo nie ma całej tej oferty. Natomiast szkoła, nowoczesna edukacja powinna wyrównywać różnice, te pierwotne różnice w wyposażeniu w kapitał kulturowy, który dziecko wynosi z domu. Tym większa spoczywa na tym systemie szkolnym odpowiedzialność w tych obszarach, gdzie jest wykształcenie rodziców relatywnie mniejsze i oferta kulturowa, edukacyjna przez różne organizacje, instytucje dawana w mniejszym stopniu niż gdzie indziej. Co prawda, jak wyczytałem ostatnio, profesor Henryk Domański mówi, że tylko 30% dzieci dziedziczy wykształcenie i status swoich rodziców, czyli ta ruchliwość społeczna jest dość duża w Polsce. Mimo wszystko to pierwotne wyposażenie w wiedzę, w zamiłowania jest bardzo zróżnicowane i powinno być przez system edukacyjny, społeczny, wychowawczy, kulturalny wyrównywane.
To jest też tutaj olbrzymia rola tych samorządów lokalnych, bo tak naprawdę jeśli chodzi o to szkolnictwo podstawowe, no to
tak, ale
tak, mamy no,
ja często mówię, że te procesy się będą dokonywać, czy muszą się dokonywać w horyzoncie 30-letnim, no bo jeżeli ma dziecko mieć na jakiejś wsi peryferyjnej dobrą przedszkolankę, to tę przedszkolankę ktoś musi przedtem wychować. No, wychowają jakaś wyższa uczelnia, ale w tej wyższej uczelni też musi być profesor, który musi wychować nowoczesną przedszkolankę. Czyli to cofamy, czyli trzeba, to jest też no, uwaga często przeze mnie formułowana, że to, co robimy dzisiaj, będzie przynosiło skutki za 30 lat albo 20 parę. I podejmując starania dzisiaj, musimy nie widzieć tylko następnych wyborów, nie widzieć tylko końca perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tylko musimy widzieć skutki naszych dzisiejszych decyzji w długim horyzoncie, jeżeli chcemy być odpowiedzialnymi liderami lokalnymi. W jednej z gmin podwarszawskich była to nawet afera ogólnostołeczna, Gazeta Stołeczna o tym pisała. Nowa pani wójt nie zgodziła się na kontynuowanie rozpoczętego myślenia czy procesu inwestycyjnego, żadna złotówka nie została wydana gminnego ośrodka kultury. Bo powiedziała, nas nie będzie stać, żeby ten gminny ośrodek kultury utrzymać z naszych bieżących dochodów. Czyli ona wykazała się bardzo dużą odpowiedzialnością. Bo bardzo wiele gmin buduje sobie za łatwe i obfite pieniądze unijne różne rzeczy, ale potem staną w obliczu konieczności utrzymania tego majątku. Z czego? Nie tylko nawet rozwijania, ale wyprostowania krawężnika, który się wykruszy po jakimś czasie. I tu jest też czasem szaleństwo inwestycyjne, przed którym należy przestrzegać naszych lokalnych samorządowców, dlatego że oni nie muszą myśleć tylko o tym, że dzisiaj przetnę wstęgę, za 3 lata mnie wybiorą, pieniądze będą spływały jeszcze przez 7 lat, to jakoś to będzie, potem już nie będę 10? Wójtem, burmistrzem, to co mnie to obchodzi, a za 20 czy za 10 lat zostaną kikuty czy ruiny. Ja oczywiście przesadzam, ale to jest też to... No,
konieczność... Ale już pojawia się chyba to myślenie o tych kosztach utrzymania.
Tu i tak? Ówdzie.
Czy stać nas?
Mówimy o tym, piszemy. Pan profesor Hausner zainspirował to nasze myślenie przy naszym raporcie Kurs na innowacje. Z ogromną satysfakcją usłyszałem tę przestrogę z ust pana prezydenta Komorowskiego w jakimś jego wystąpieniu telewizyjnym. No dobrze byłoby, żeby ta przestroga trafiła pod strzechy, żeby ta przestroga trafiła do naszych ministrów, nie tylko wójtów i burmistrzów, ale żeby ta przestroga była przestrogą powszechną, żebyśmy się uczyli nie za 10 lat na własnych błędach, ale dzisiaj na błędach greckich czy hiszpańskich. Bo te błędy są już zewidencjonowane, ujawnione, wszyscy wiemy, 4 lotniska w Hiszpanii nie widziały samolotu. A ile my sobie teraz lotnisk budujemy w Polsce? Ta przestroga jest przestrogą, jak myśl Lenina, wiecznie żywą. Że wrócę do czegoś,
klasyki.
Do klasyki, którą pamiętam z własnego życia.
Bardzo dziękuję.